هشت دام родильный дом. Це в летню ночь скрозь срібрний мгли шумом своїх ліп втужит тим сном, а тишою спокоїть твої. Кохаєш ти дом тен старий дах, co praví baśni o dawnych dniach, o mszałych wrót rodzinny próg, co wita cię z cierniowych dróg. Kochasz ty dom rzeźwiącą wolą skoszonych traw i płowych zbóż, wilgotnych olch i dzikich róż, co głogą kwiat wplatają w skroń. Kochasz ty dom ten ciemny bór, co szumów swych potężny śpiew i duchów jęk i wichrów chór przelewa w twą kipiącą. Kochasz ty dom, rodzinny dom, co w pośród burz zwątpienia dnie, gdy w duszę ci uderzy grom, wspomnieniem swym ocala cię. Gdy w duszę ci uderzy grom, wspomnieniem swym ocala cię.
Fragment pieśni o domu Marii Konopnickiej śpiewał Jacek Majewski z London. Za chwilę rycerstwo polskie w XV wieku, czyli między innymi w czasach bitwy pod Grunwaldem. Książki Historia rycerstwa polskiego, Dzieje polskiego oręża od czasów najdawniejszych do dzisiejszej chwili, ze szczególnym uwzględnieniem walk Polski z Niemcami, z Zakonem Krzyżackim, z Turcją i Rosją, nakładem Komitetu Obrony Narodowej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, wydanej w Chicago, brak roku wydania, ostatnie rozdziały dotyczą I wojny światowej i datowane są na rok 1917. Z tej książki wybrałam fragment rozdziału pod tytułem Historia rycerstwa polskiego od okresu bajecznego począwszy. Jako autor figuruje w podpisie T. Siemiracki. Przypuszczam, że to Tomasz Siemiracki, polski historyk emigracyjny, działacz polonijny, urodzony w 1859 roku w Nowogródku, zmarły w 1940 w Cleveland. Oto ten wybrany fragment. U szczytu stanęło polskie rycerstwo typu średniowiecznego na początku XV stulecia za Jagiełły. Największy triumf wojenny połączonych państw, Polski i Litwy, bitwa pod Grunwaldem, był też największym triumfem polskiego rycerstwa. Organizacja wojskowa Polski w owych czasach polegała na tym, że każdy właściciel ziemski stanu rycerskiego, każdy szlachcic był obowiązany na wezwanie królewskie stawać konno, ludno i orężno. Znaczyło to, że gdy król zawoła, każdy rycerz z własnym koniem i zbroją miał śpieszyć do głównego miasta swego województwa i oddawać się tam pod komendę królewskiego wojewody. Z tak zebranego kontyngensu tworzyła się chorągiew danego województwa. Przez chorągiew rozumiano całą liczbę zmobilizowanych rycerzy pod znakiem województwa. W pierwszej części tego okresu nie używano jeszcze terminu województwo. Jednostkę geograficzno-polityczną państwa nazywano ziemią. Każdy rycerz mógł przyprowadzić ze sobą ilu chciał ludzi i koni. Ludzie ci jednak stanowili jego służbę osobistą i nie zaliczali się do chorągwi. Od stawania zwalniał tylko wiek podeszły lub kalectwo. Za nieposłuszeństwo groziła infamia i pozbawienie własności ziemskiej. Obok chorągwi ziemskich stawały chorągwie prywatne, składające się ze szlachty wyekwipowanej kosztem poszczególnego magnata. Do tych chorągwi szła drobna, uboga szlachta zachciankowa, której nie stać było na własną zbroję, konia lub utrzymanie. O żywność dla siebie i dla swoich ludzi i koni każdy rycerz sam się starał. Stąd całe tabory wozów naładowanych wędzonym mięsem, sucharami, winem, miodem i owsem ciągnęły za wojskiem. Gdy wojsko stawało obozem, pachołkowie każdego rycerza rozbijali dla niego namiot, sami lokowali się w pobliżu z końmi i wozami. Całe jednak województwo stawało razem. Gdy wybuchła wielka wojna z zakonem krzyżackim, król Władysław Jagiełło wysłał tak zwane wici, czyli nakaz mobilizacyjny dla całego rycerstwa Polski i Litwy. Wielkość jednak niebezpieczeństwa, zapewne też i utrzymana jeszcze na Litwie stara tradycja, sprawiły, że obok rycerstwa zmobilizowano także i wolnych kmieciów. A że w tym okresie jedynie tylko włościanie królewscy byli jeszcze całkiem wolni, mobilizacja dotyczyła prawdopodobnie tylko chłopów królewskich, którzy stawili się gromadnie pod dowództwem sołtysów na koniach. Świadczy o tym i liczba ogólna wojska, gdyż gdyby całe włościaństwo zostało powołane, armia polsko-litewska musiałaby wynosić nie 100 tysięcy z okładem, lecz najmniej dwa razy tyle. Do bitwy pod Grunwaldem 15 lipca 1410 roku stanęły następujące chorągwie. Tu zaczyna się bardzo długa wyliczanka, której słuchającym oszczędzę. Powiem tylko, że autor wymienia chorągwie ziemskie i prywatne. A wyliczankę podsumowuje tak. Widzimy więc, że liczba chorągwi wystawionych przez poszczególnych książąt i magnatów znacznie przewyższała liczbę chorągwi ziemskich. Znaczy to, że państwo w tym śmiertelnym kryzysie już wtedy było skazane na dobrą wolę i gorliwość osób prywatnych. Bo gdyby te wszystkie chorągwie nie istniały, samymi tylko ziemskimi chorągwiami nie było najmniejszej możliwości pobić krzyżaków. Ze 40 chorągwi litewskich także mniej niż połowa to były ziemskie i tu również autor podaje nazwy ziem. Oszczędzę ich. Reszta, jak i w polskiej armii, była wystawiona przez pojedynczych książąt i panów. Kilka ziemskich polskich chorągwi nie brało udziału w bitwie, bo król zostawił je na granicy węgierskiej, skąd obawiał się napaści cesarza Zygmunta. Siłę chorągwi polskich, których było 52, obliczają historycy przeciętnie na 300 rycerzy, litewskich zaś na 200. Chorągwie krzyżackie, których było 51, liczyły po 320 rycerzy. Piechoty było w armii polsko-litewskiej dwa razy tyle co jazdy, co razem z pachołkami i ciurami dawało liczbę ogólną przeszło 100 tysięcy ludzi. Niemcy mieli 40 tysięcy doskonałej piechoty zawodowej, knechtów ciężko zbrojnych i wyćwiczonych. Mieli też i artylerię, która zresztą dwa razy tylko na początku strzeliła, żadnej szkody przeciwnikowi nie wyrządzając. Liczba ogólna Niemców dochodziła 90 tysięcy ludzi. Rycerze polscy posiadali wszyscy zbroje żelazne albo stalowe, u bogatszych suto srebrem albo złotem nabijane. Konie były też okryte blachami. Broń stanowiły kopia rycerska długa, miecz prosty długi, u pasa mieczyk krótki, do sztyletu podobny, zwany misericordią. Często w dodatku topór albo czekan, kij długi z toporkiem na końcu. Do tego tarcza drewniana, żelazem okryta. Litwini byli słabiej uzbrojeni, często zamiast zbroi żelaznej w kaftany ze skór odziani. Kopie mieli krótsze, zamiast mieczów wielu nosiło lekkie, zakrzywione szable. Piechoty polskie i litewskie były zbrojne we wszystko, co chłop w domu dla własnej obrony posiadał. Były tam dzidy krótkie i ciężkie, dobre na niedźwiedzia, oszczepy z ostrzami żelaznymi, albo li tylko ostro zastrugane i w ogniu osmalone. Młoty, siekiery, kosy na sztorc nasadzone, cepy ćwiekami nabijane, pałki grube nabijane ostrymi kolcami. Za ubranie służyły zwykłe siermięgi, z rzadka kto miał kaftan skórzany. Rycerstwo niemieckie było uzbrojone tak samo jak i polskie, tylko więcej było zbroi kosztownych, a i miecze w wielu razach były lepsze. Piechota zaś niemiecka była doskonale i jednostajnie ubrana i zbrojna w długie, ciężkie dzidy, halabardy i krótkie, dobre miecze. Jak wiadomo powszechnie, w bitwie pod Grunwaldem polskie dowództwo naczelne odznaczyło się wielką znajomością rzeczy i pierwszorzędnym talentem. Wódz naczelny polski, Zyndram Zmaszkowicz, okazał się pierwszorzędnym strategikiem i taktykiem. Dowództwo litewskie też spoczywało w ręku wielkiego wojownika, jakim był wielki książę Witold. Niemcy wykazali dużo niezdarności, a jeszcze więcej zarozumiałości, chociaż męstwa im nikt nie odmawia. Bitwa składała się z trzech wyraźnie odrębnych części. Część pierwsza – atak linii litewskiej, złamanie Litwy i jej ucieczka, pociągająca za sobą oddalenie się znacznej części armii niemieckiej, z czego skorzystała linia polska i silnie uderzyła na Niemców. Część druga to powrót Niemców z pościgu za Litwą i powrót Litwinów, wejście w bój drugiej linii polskiej. Chwila krytyczna. Część trzecia, atak rezerwy niemieckiej i jednocześnie wprowadzenie w bój trzeciej linii polsko-litewskiej, piechoty chłopskiej. O mur tej piechoty rozbija się cały impet niemieckiej rezerwy. Następuje zgon wielkiego mistrza z rąk dwóch litewskich piechurów, rozsypka Niemców, pogrom i pogoń. Piechota niemiecka, stojąca zbyt daleko, nie wzięła wcale udziału w bitwie i prawie cała zginęła w ucieczce. Pogrom Niemców był tak kompletny, że mało bardzo wielkich bitew w historii można porównać z grunwaldzką potrzebą. Najbliższą pod względem pogromu była chyba bitwa pod Kannami. Przednie polskie rycerstwo w tej bitwie wykazało przewagę osobistą nad najlepszym rycerstwem środkowej i zachodniej Europy. Druga linia polska stawała równie dzielnie, lecz z mniejszym skutkiem z powodu gorszego uzbrojenia. Niezrównaną zaś w męstwie, zaciekłości bojowej i karności okazała się rozmaicie odziana i uzbrojona chłopska piechota. Jej właściwie należą się laury dnia 15 lipca 1410 roku. Cała ówczesna organizacja wojskowa Polski i Litwy wykazała wielką dokładność. Wszystkie ruchy, tak w okresie mobilizacyjnym, jak w późniejszym manewrowaniu, były dokładnie skoordynowane i znakomicie wykonane. Sławną przez długie lata była przeprawa armii przez Wisłę, dokonana po moście rzuconym przez rzekę dla tej tylko okoliczności i zaraz potem ściągniętym. Na wielką też pochwałę zasługuje dokładne porozumienie się Polaków z Litwinami, skutkiem czego armia litewska, dążąc z o wiele większej odległości, niektóre chorągwie aż spod Smoleńska, spotkała się z armią polską nad Wisłą w miejscu i czasie wskazanym bez żadnego zamieszania ani szkodliwej zwłoki. Dzień grunwaldzki był szczytem nie tylko doskonałości samego rycerstwa polskiego, lecz i całej wojskowej organizacji średniowiecznej Polski, podsumowuje Tomasz Siemiracki. Z lipcem związana jest jeszcze jedna rocznica, już dużo bliższa współczesności. Dotyczy znanego polskiego pianisty, kompozytora muzyki poważnej, religijnej i filmowej, nieżyjącego już Wojciecha Kilara. Ten kawaler Orderu Orła Białego urodził się 17 lipca 1932 roku we Lwowie. Zmarł 29 grudnia 2013 w Katowicach. Podobno jako dziecko niezbyt chętnie uczył się gry na fortepianie, ale najwyraźniej nie przeszkodziło mu to w olbrzymim zainteresowaniu muzyką. Z czasem przekształciło się w komponowanie włącznie. Czerpał z muzyki klasycznej, inspirował folklorem i muzyką religijną, współtworzył polską awangardę muzyczną. Szerszej publiczności dał się poznać przede wszystkim jako kompozytor muzyki filmowej. programy Twojego radia. Od jesieni 2001 roku rozpoczyna fragment Poloneza, który Wojciech Kilar skomponował do Pana Tadeusza, reżyserowanego przez Andrzeja Wajdę 2 lata wcześniej. Długo by trwało wyliczanie samych tytułów filmów z muzyką Wojciecha Kilara. Oprócz polskich były produkcje zagraniczne. A oto Szepty i łzy. Wydany w roku 2000 singiel Anny Marii Jopek z muzyką wcześniej skomponowaną przez Wojciecha Kilara do filmu Portret damy Jane Campion. Singiel promował zbiór największych kompozycji Kilara pod tytułem The Best. Słowa szeptów i łez są autorstwa Marcina Kydryńskiego. A oto monumentalna kompozycja Wojciecha Kilara Wiktoria, związana z bitwą pod Wiedniem. Usłyszą Państwo Wielką Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia i Chór Filharmonii Śląskiej. Utwór oparty jest na słowach króla Jana III Sobieskiego Venimus vidimus Deus vicit z listu do papieża Innocentego XI napisanego po zwycięstwie pod Wiedniem. I to już prawie koniec programu. Przed piosenką na zakończenie przypomnę jeszcze o zaproszeniu do Nilestown. Ośrodek zostanie dziś otwarty o godzinie 11. Będzie muzyka, zabawy, konkursy, malowanie twarzy, dmuchane zamki dla dzieci, a dla wszystkich jedzenie i napoje. I teraz już dziękuję Państwu za uwagę. Jolanta Pawluk, która program przygotowała, oraz Stefan i Tadeusz Żochowscy, którzy go zrealizowali. Zapraszamy do głośników za tydzień.
Słuchaj, Kazy, gdzie ta Jolka? Szukam jej od rana. Nie zapadła się pod ziemię, spotkasz ją pod bramą. Spodnie już wyprasowałem, krawat wisi w szafie. Szybciej, szybciej, bo się spóźnisz tam. No wiesz, na polskiej hali muzyka gra. Do polskiej hali ludzi coś gna. Bo w polskiej hali znów wielki tłum. Przy polskiej hali słychać już szum. Chłopcy zaraz będą grali tango przy kominku. Ja tymczasem se zamówię 7 mocnych drinków. Popatrz, Miecia jest na sali ze swym mężem Jankiem. Kazek także już dopija trzecią pełną szklankę, więc na polskiej hali muzyka gra. Do polskiej hali ludzi coś gna. Bo w polskiej hali znów wielki tłum. Przy polskiej hali słychać już szum. Ktoś tam kogoś trącił łokciem, znów się będą bili. Kiedy Józio wstaje z krzesła, spokój w jednej chwili. Michał ostro już wywija, ale bez dziupagi. A panienki kręcą się i tam, i tu. Na polskiej hali muzyka gra. Do polskiej hali ludzi coś gna. Bo w polskiej hali znów wielki tłum. Przy polskiej hali słychać już szum. Na polskiej hali muzyka gra. Do polskiej hali ludzi coś gna.
Zapraszamy do reklamy.